Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór naszemu gościowi, a dziś gościmy w studiu doktora Wiesława Poleszaka, psychologa Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ale także człowiek, który w czasie tym najtrudniejszym, w czasie, który nas dotyka, czyli pandemicznym, ma bliski kontakt z ludźmi najbardziej dojrzałymi, najbardziej samotnymi.
Tak, witam serdecznie Państwa, dobry wieczór. I tymi dojrzałymi, i ich wnukami, i ich dziećmi. Tutaj mamy rzeczywiście szeroki także przegląd, jeżeli chodzi o psychoterapię i pomoc. Ale oczywiście najbardziej w mieście zajmuję się seniorami. Staram się ich też wspierać, też jakby diagnozować pod kątem tego no właśnie wyjątkowego czasu. Tak? Bo,
a także problemów.
I problemów, tak, związanych z problemami takimi i psychologicznymi, i czasami nawet zaburzeniami, które się pojawiają na skutek, zwłaszcza teraz pandemii, aczkolwiek też ogólnie z problemami takimi natury psychicznej.
Tym bardziej, że problem uzależnień dotyka także ludzi dojrzałych, ludzi starszych i czasem, a teraz być może częściej, o tym dziś będziemy mówić, pojawia się nieoczekiwanie w dojrzałym wieku.
Absolutnie tak. Pamiętajmy o tym, że jakby uzależnienia, jakiekolwiek ono by było, tak, czy od substancji psychoaktywnych, czy też od pewnych zachowań, bo pamiętajmy, że na potęgę nam rośnie też hazard, uzależnienia od hazardu. To jest jakby skutek pewnej drogi, procesu, ja bym nawet powiedział, to jest pewien objaw tego, co się wcześniej w nas zadziało, co jest pewnego mechanizmu, dzięki któremu my sobie próbujemy poradzić z tym, czym sobie nie radzimy. Czyli tu warto też pamiętać o tym, że oczywiście terapia uzależnień ma swoją specyfikę i ona jest przede wszystkim w pierwszej fazie ukierunkowana na to, żeby sobie odzyskać kontrolę nad własnym życiem i żeby się nie poddawać no właśnie temu nałogowi. I ona dlatego jest specyficzna, bo to jest bardzo silne uzależnienie, tak, bardzo silny rodzaj takiego wdrukowania pewnych mechanizmów i zachowań. Więc najpierw musimy sobie uświadomić, jak sobie radzić z tym, wyuczyć się, jak sobie z tym poradzić.
Uświadomić często sobie też, że
problem,
ten problem istnieje.
Tak, przyznać się do tego problemu, bo jakby w ramach tego problemu jest taki mechanizm wypierania, że próbujemy uciekać od tego, to jest sposób radzenia sobie. Ale to pamiętajmy, że to jest wierzchołek góry lodowej. Tak? Natomiast zaczęło się wcześniej, zaczęło się głębiej i to nam wchodzi w pewien mechanizm zaspokajania potrzeb, czasami też adaptowania się, radzenia sobie z pewnymi napięciami. Więc to jest też taki drugi obszar pogłębionej pracy nad rozumieniem siebie, nad radzeniem sobie z takimi trudnościami, problemami w konstruktywny sposób, a nie ucieczkowy czy no, taki mało adaptacyjny. Czyli jest też taki głębszy obszar natury po prostu takiej psychologicznej, u podstaw którego leżą te mechanizmy uzależnień. I do tego trzeba oczywiście dotrzeć. A jak rozmawiamy o tym takim specyficznym czasie, to też widzieć, że jest wiele takich czynników ryzyka, które sprzyjają niestety uzależnieniu.
Popadaniu w to uzależnienie.
Natomiast też utrudniają wychodzeniu z niego. Więc to jest taki czas, którym no niestety musimy głośno mówić o tym, że to jest bardzo niebezpieczny czas dla wielu ludzi i że on zaowocuje, mamy nadzieję, poradzeniem sobie z koronawirusem, ale jak już sobie poradzimy, to wyleje nam się mnóstwo problemów takich psychicznych. No bo na razie ludzie nie szukają tej pomocy albo sporadycznie, albo w taki specyficzny sposób, tak?
Albo radzą sobie, tak jak tu parę tygodni temu jeden z gości powiedział, że ta metoda, jeden kieliszek, drugi kieliszek, zupełnie nie jest skuteczna, bo ona tylko na chwilę...
Tak, ja jeszcze, oczywiście tego sposobu poradzenia nie biorę pod uwagę, bo on nie jest konstruktywny, wręcz przeciwnie, właśnie to jest ten proces uzależnienia się i tworzenia sobie problemu. Natomiast no, wielu ludzi po prostu zacznie się zgłaszać wtedy, kiedy będzie po prostu bezpiecznie i będzie taka możliwość kontaktu z specjalistami, bo teraz ten kontakt jest niezwykle ograniczony. Oczywiście on jest, natomiast wymaga to większego wysiłku. A tak dobrze wiemy, w uzależnieniach motywacji do zmiany jest najmniej, czy jakby najtrudniej z tą motywacją i z reguły od niej zaczynamy, żeby właśnie sobie uświadomić, wziąć za to odpowiedzialność, zmierzyć się z tym, zawalczyć. Czyli wejść na taką drogę, która jest trudna, pod górę, niepewnym sukcesem, ale konieczna, bo inaczej to staczamy się po równi pochyłej i na dole jest tylko gorzej i będzie gorzej. Tak.
Często słuchacze piszą czy dzwonią, a także ten wątek się pojawia w naszych rozmowach, że ten pierwszy moment, kiedy ktoś decyduje się na choćby wykonanie telefonu, prawda, do psychologa, jest bardzo wiele możliwości. Wystarczy poszukać, bo teleporady, porady psychologiczne. Czy tu grupy, jesteśmy przy tej grupie osób najstarszych czy dojrzałych, dorosłych, bo będziemy tak też dziś mówić o młodzieży, przecież trudno by tak nie. Ale pozostajmy najpierw przy tej grupie.
Oczywiście pamiętajmy, że nawet najdłuższa droga, jak mówi chińskie przysłowie, najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku. Jak już zrobimy ten pierwszy krok, to łatwiej nam o ten drugi. Pamiętajmy o tym, że właśnie w procesie tej motywowania się do zmiany, jak w fizyce, najtrudniej jest wprowadzić jakby pojazd czy ten ciało w ruch, tak? Natomiast jak już wprowadzimy i zaczynamy coś robić, to też mamy pewne sukcesy, mamy pewne zadowolenie, tak, z tego, pozytywne emocje i łatwiej nam zrobić ten kolejny krok. Więc ten pierwszy krok jest oczywiście najtrudniejszy, bo on jest obarczony też takim poczuciem lęku.
A może ktoś mnie nie wysłucha? Może ktoś mnie wyśmieje?
Tak, no właśnie, to jest, u podstaw tego leży lęk, pewna też niewiedza, jak to ma wyglądać. No więc jest dużo takich czynników, które obciążają. Dlatego tak trudno ten pierwszy krok zrobić. Ale jak dobrze wiemy, że to jest w dużej mierze strach ma wielkie oczy, w tym wypadku lęk, tak, bo przewidujemy. Natomiast jak zaczynamy po prostu rozmawiać, to już ktoś nas poprowadzi, ktoś nas pociągnie, więc to wystarczy czasami telefon i dostaniemy informację. Jak dostaniemy informację, to ktoś nam może też pomóc w innym miejscu, że tak powiem, nawiązać ten kontakt. Czasami może być to oczywiście zgłoszenie się na grupę, gdzie no, ludzie, którzy wiedzą, jakby sami doświadczyli tego problemu, wiedzą też, jak krok po kroku postępować, dają wsparcie, dają wiedzę, dają też umiejętności. Też pokierują do specjalistów, kiedy jest jakby taka potrzeba. Więc czy to telefon, czy to grupa, wystarczy strona internetowa wpisać sobie, że to jest problem alkoholowy, gdzie taka grupa działa. One są bardzo gęsto rozmieszczone, informacje są. Na pewno takie informacje zawsze są w parafii, tak, bo jeżeli nie ma tam grupy, to na pewno jest ksiądz wie, gdzie taka grupa jest. Na pewno w pierwszej poradni, czy też jakimkolwiek telefonie zaufania. Tak.
Natomiast jeśli chodzi o osoby starsze i w ogóle o rozmowy te telefoniczne, o których mówimy, niekoniecznie związane z uzależnieniami, czy z problemem alkoholowym, czy innym, bo tych problemów może być bardzo wiele. Ale od czego się zaczyna? Bo to się nie bierze znikąd, więc gdybyś tu chciał spojrzeć.
Tu jest pewien problem, bo też się długo nad tym zastanawiałem, też rozmawiałem z takimi, nawet wczoraj, z liderami, animatorami, seniorami, tak? I rzeczywiście jest pewna trudność z tym korzystaniem z telewsparcia, czyli z takich rozmów. Ja to nie mówię o specjalistach, lekarzach, bo to zupełnie inna bajka i rzeczywiście jest to potężny niedosyt i frustracja seniorów, jeżeli chodzi o kontakt
lęku
ze służbą. No i też takie poczucie, no może taki trochę brak wiedzy. Ja rozumiem, że to jest konieczność, tak, ale też musimy pamiętać o tym, że to, co dla na przykład lekarza jest oczywiste, bo on codziennie rozmawia i dziesiątki ma tych rozmów, to dla wielu osób jest niezwykle trudne, bo seniorzy się stresują,
tak?
Czasami zapominają o powiedzeniu czegoś. I być może lekarzowi to wystarczy, to ten senior powiedział, bo jakby nie wystarczyło, to by dopytał, ale seniorzy się często zamartwiają, stresują, czy wszystko powiedzieli, czy rzeczywiście dostaną odpowiednie leki. No, to pokazuje też, jak każdy kryzys ma te dwie twarze, tak? Jest pewnym stratą, ale pewnym też szansą. To pokazuje, jak ważny jest i potrzebny jest ten bezpośredni kontakt. Ale to tak na marginesie. Zaczęliśmy mówić o tym, że rzeczywiście seniorzy nie ufają takim rozmowom. Nie mają takiego nawyku, takiego komunikowania się zdalnego. I to nie mówimy tutaj nawet jeszcze o komunikatorach takich internetowych czy komórkach.
Tylko o zwykłym telefonie.
O zwykłym telefonie, bo jednak oni się wychowali w świecie, gdzie no podstawą zdrowego komunikowania się jest bezpośredni kontakt, więc z założenia chyba nie mają do tego zaufania, no bo nie mają takich doświadczeń. Tak,
że... Poza tym potrzebują tych drugich oczu, żeby czuć, że ktoś słucha. Jest uważny
to jest jakby zupełnie inny,
niezależny od
jeszcze oczy. Inny aspekt tego, nie? To już jakby kwestia skuteczności tego pomagania, bo no, jakby nie patrzeć, jeżeli mówimy o skuteczności pomagania, to bycie z drugim człowiekiem jest niezwykle ważne, tak?
Ale mimo wszystko te rozmowy telefoniczne, długie rozmowy telefoniczne i to przełamanie się w tym momencie może być początkiem terapii i zapobieganiu swoistym dalszym konsekwencjom, czy problemom, czy rozwiązaniom,
ja
które
myślę,
prowadzą do...
Ważne, żeby seniorzy zobaczyli, że ten telefon to jest dopiero pierwszym krokiem, nie ostatnim. Że jak już się porozmawia i ktoś, jak już nawet mówimy do kogoś, to musimy pamiętać, że my sobie też już sami porządkujemy i jakoś ogarniamy te swoje problemy, więc my sami sobie pomagamy, jak mówimy do drugiego człowieka o swoich trudnościach i problemach. Drugi taki pozytyw tego mówienia jest to, że też wyrażamy trochę emocji. Oczywiście w zależności od problemów może nie wszystko, ale trochę wentylujemy te emocje, więc to też nam to pomaga. Więc już samego rozmawiania z kimś jest bardzo to cenne i potrzebne. Trzecia rzecz też pamiętajmy o tym, że jak rozmawiamy z kimś, to nie czujemy się samotni, tak? Bo może to nie jest doskonały kontakt, bo nie ma tego
taka
blisko
człowieka.
Taka
swoista telepsychoterapia.
Tak, to ma pozytywy. Nie, żeby to było jasne, bo ani pani redaktor, ani ja nie powiedzieliśmy tego, że to zastąpi bezpośredniego kontaktu. Natomiast lepszy rys niż nic. Tak? Oczywiście nie jesteśmy rysów, jak się nie znamy. Tak? Więc pamiętajmy o tym, że to, co chciałem tutaj jakby mocno podkreślić, tak, że potraktujmy tę rozmowę jako pierwszy krok. No bo ja... Sam sobie trochę ponazywam, lepiej pouporządkuję, a nuż mi ktoś podpowie coś, a jeżeli nawet nie wierzę w tą pomoc przez telefon, to być może ten pierwszy krok zaowocuje jakąś możliwością spotkania się bezpośredniego, no bo tak się musimy do tego przyzwyczaić. To tak trochę jakbyśmy się rejestrowali do lekarza. No, pierwszym krokiem wcale nie jest lekarz, tylko pierwszym krokiem jest recepcja, tak, rejestracja. I nierzadko ona się odbywa przez telefon, więc potraktujmy to trochę tak właśnie jak wstępną rozmowę. A noż znajdziemy po drugiej stronie tak skutecznego rozmówcę, że on nam też wiele rzeczy... wiele problemów rozwieje, a jeżeli nie, no to nas, że tak powiem, przekieruje, umożliwi i pomoże w tym kontakcie. Natomiast no pierwsze to musimy jakby trochę się oswoić z tym, no bo tutaj chyba tak dalecośmy już poszli, że już z tej drogi nie wrócimy.
Sytuacja jest dynamiczna, przypadków jest coraz więcej. Musimy się nauczyć pewnych nowych.
Myślę, że to
jest jakby
zaakceptować, tak?
Pewne rzeczy,
że COVID wprowadził pewien nowy rodzaj funkcjonowania i nawet jak on zniknie i nie pojawi się nic innego, no to pewne rzeczy zostaną, tak? Zostanie pewnie też więcej tego zdalnego, że tak powiem, pomagania, czyli na pewno będziemy się rejestrowali, czy w większości będziemy się rejestrowali już przez telefon, więc będzie zawsze ten pierwszy kontakt, opowiadanie. Dokładnie do tego samego punktu nie wrócimy, to jest jakby pewne i to wielu ekspertów na to pokazuje i życie pokazuje, że no nie da się wejść do tej samej wody, do tej samej rzeki, o tak, żeby zacytować filozofa. No wszystko płynie, tak?
Wszystko
to się zmienia i też pewne rzeczy nam zostaną, więc potraktujmy na to, że nie czekajmy aż minie, bo czasami to czekanie jest bardzo niebezpieczne dla nas. I to mówią i terapeuci, i mówią też lekarze, że coraz że pacjenci jakby i klienci zgłaszają się o wiele za późno, tak? To znaczy w późniejszym etapie rozwoju problemu, choroby. No, nie róbmy sobie tego, bo w wielu wypadkach będzie to trudniejsze, niżeli już niemożliwe do zawrócenia. Tutaj też taka była prośba od seniorów, właśnie tych animatorów, żeby też jakby zdrowo informować i rzetelnie informować o tym, czego się bać, czego się nie bać. Ale rozumiem, że tego trochę też do tego wrócimy, tak? Może tak od strony psychologicznej, bo na
bo
temat wirusologii nie będę się wypowiadał.
No tutaj mamy informacje ze wszech stron, płyną na bieżąco, ale od strony psychologii to jest ogromnie istotne, aby właśnie mieć takie swoiste i świadome podejście do problemu, czego się bać, czego się nie bać. Tak, bo czasem ten lęk sprawia, że tak jak tutaj wynika jasno z wypowiedzi specjalisty, no, prowadzi do różnych innych rozwiązań i to już tych, które stanowią kolejny problem, z którego trudno się potem wyplątać.
Na pewno mamy taką sytuację, która może być źródłem lęku. Jakby jest bardzo wiele wyznaczników, czy takich warunków do tego, żeby ten lęk nastąpił. To jest naturalne, tak? Bo po pierwsze pamiętajmy, że jesteśmy w okresie pandemii, czyli czegoś, co było pewną sytuacją kryzysową. Świadomie mówię, że było, bo nie możemy już mówić o kryzysie, raczej już takim kolejnych etapach, tak, rozwoju tego problemu.
Ale jesteśmy na początku, w pandemii.
Tak, na pewno na początku to ta sytuacja pandemii miała symptomy kryzysu, bo to nas zaskoczyło, załamało naszą linię życiową, ograniczyło nasze możliwości, wymusiło zmianę planów, więc no, każdy zaskoczony reaguje lękiem i tak ma być, tak? Bo ten lęk ma nas zmotywować do tego, żeby dostosować się, tak, żeby coś zmienić, żeby ograniczyć skutki tego.
Żeby wypracować jakieś reakcje obronne, przystosowania
tak.
się do
aktualnej. I to jest naturalne właśnie. To wymusza na nas taką potrzebę przystosowania się i tutaj zaczynają się mnożyć trudności. Tak? No bo żeby się do czegoś przystosować, czyli krótko mówić, ogarnąć i poczuć się bezpiecznie, no to trzeba to poznać. Tak? Trzeba w jakiś sposób no zaufać temu, tak? Albo swojej wiedzy, albo wiedzy ekspertów. No i tutaj zaczynają się schody. No bo jak wiemy, ta wiedza no, jest bardzo zmienna, często sprzeczna. Może informacje są też jakby takie zmieniające się, często sprzeczne. No to nie pomaga, tylko jeszcze wpędza nas w większy chaos i poczucie bezradności i lęku. Więc a dlaczego tak jest? No bo pamiętajmy o tym, że to jest, no wirusy nie są czymś dla nas nowym, no ale
obcym,
ten rodzaj
ale
wirus
ten jest.
Jest, tak, i on zaskoczył. No, w nauce te młyny mielą powoli, tak, to znaczy, żebyśmy coś uznali na świecie za obowiązującą wiedzę, no to musi się namnożyć tych różnych badań, musi nastąpić ten etap krytyki, która no, jest konstruktywną krytyką, bo musimy być pewni, że ten wirus tak funkcjonuje, to pomaga, to szkodzi, więc też jesteśmy w etapie takim no, typowym dla badań naukowych, że się pojawiają badania, inni naukowcy to krytykują, ale nie po to, żeby od razu to odrzucać, tylko żeby doskonalić tę wiedzę, stawiają kolejne hipotezy. Ale ponieważ ten proces jest bardzo jawny, my na bieżąco, jak nigdy w nauce, te wszystkie badania natychmiast trafiają do tego dyskursu, do opinii publicznej, no to ludzie z zewnątrz mówią, no kurczę, oni sami nie wiedzą, no to nie do końca, że nie wiedzą, że to jest to, co jest dla nas naukowców jakby naturalne i oczywiste, że tak wygląda dochodzenie do pewnych wyników i utrwalanie pewnej wiedzy, to dla kogoś z boku może wyglądać na wielki w jeden chaos, sprzeczności i to też budzi lęk. Tak? To też jest taką pożywką dla takiego poradzenia sobie poprzez odrzucenie nauki i uderzanie w wiarę. Tak?
Wypieranie tak zwane.
No tak, bo teraz częściej ludzie, no posłuchajmy jak inni mówią na temat wirusu. Ja nie wierzę. Tak,
tak.
A co ma to wspólnego do wiary? Tak? To jest obszar nauki, a nie wiary. Więc jak ktoś mówi, że wierzy albo nie wierzy, to próbuje sobie poradzić w taki sposób, że odrzuca informacje, odrzuca istnienie wirusa, odrzuca pewne fakty, bo tak mu jest wygodniej, tak?
Tyle tylko, że to ma wpływ i konsekwencje na innych.
Tu, tak, ma to konsekwencje, to pół biedy, jak to dla niego, bo jak jest dorosły, no to odpowiedzialność i konsekwencje są jego. Jak dokona głupiego wyboru, to też zapłaci za to. Ale problem polega na tym, że też do końca nie możemy się na to zgodzić, no, w trosce też o niego jako człowieka, ale też to jest problem społeczny.
To także jest problem społeczny i nie dotyka też tylko i wyłącznie osoby zainteresowanej. Tak. Do rozmowy powrócimy i przypomnę, gościmy doktora Wiesława Poleszaka, psychologa, psychoterapeutę. Będziemy pewnie szukać też lekarstwa na te lęki, bo przecież i tak jak śpiewa Seweryn Krajewski, z jednej tkaniny wszyscy jesteśmy. Pewne dziury, pewne niedostatki miłością da się załatać. O tej samotności, empatii, nawet drogą telefoniczną przekazanej, dziś jeszcze powiemy. Przypomnę Państwu, że nasz program trwa do godziny 24, a dziś nie tylko o seniorach mówić będziemy. Przejdziemy także do innych grup społecznych.
Z przyjemnością.